Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Nie taki synod straszny. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym Państwa zapoznać z tym, co pierwszy synod diecezji kaliskiej mówi o duszpasterstwie. Duszpasterstwo jest to pojęcie bardzo szerokie, ale ono także zamyka się w ramach ustawodawstwa kościelnego, także ma bardzo ściśle określone ramy. Pamiętajmy, że pierwszym, który określa duszpasterstwo w diecezji, jest oczywiście biskup diecezjalny i on jakby kieruje całym duszpasterstwem w diecezji, czyli tą jakby najważniejszą dziedziną, z jaką związane jest życie każdego kościoła partykularnego i jest to dziedzina, która jest najbliżej wiernych. Dlatego też synod diecezji kaliskiej w trzecim rozdziale mówi właśnie o duszpasterstwie. I pierwszym zagadnieniem, które porusza nasz synod, jest program duszpasterski. Taki program duszpasterski jest przygotowywany przez biskupa diecezjalnego, wspomaga go w tym Rada Biskupia, ale także Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej. Taki program, który jest tworzony co roku, jest oparty na programie duszpasterskim Kościoła Katolickiego w Polsce. I jest przedstawiany wszystkim księżom podczas spotkań rejonowych. Kapłani powinni ten program podać wiernym w parafiach i omówić wiodące zadania diecezjalnego programu duszpasterskiego. W każdej parafii również powinien być na podstawie tego programu diecezjalnego opracowany program parafialny, duszpasterski. Za co oczywiście odpowiedzialni są księża proboszczowie. Ale jakby w tworzeniu tego programu mogą mu towarzyszyć także księża współpracownicy, czyli wikariusze, jak również osoby świeckie, które są zaangażowane w życie parafii. Program nie powinien ograniczać, lecz ukierunkowywać działania duszpasterskie parafii oraz jej grup i zespołów duszpasterskich. Myślę, że jest to bardzo ważne sformułowanie. Dlaczego? Dlatego, że czasem nam się wydaje, że program, no to jest trochę tak jak program telewizyjny. Tego dnia to, innego dnia to. Natomiast ten program, o którym tutaj mówimy i o którym mówi synod, powinien ukierunkowywać działania, a więc wskazywać także na cele duszpasterskie, jakie są w parafii, jakie są w kościele diecezjalnym. Na przykład w naszej diecezji mamy program duszpasterski, który oparty jest w tym roku na programie ogólnopolskim. Hasło tego programu: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ale w naszej diecezji, jak słyszeliśmy w liście księdza biskupa, który był odczytywany w pierwszą niedzielę Adwentu, mamy także obok tego wezwania do nawrócenia również wezwanie do odkrycia na nowo Eucharystii. Bo jest to jakby pierwszy i najważniejszy owoc nawrócenia. Właśnie Eucharystia, msza święta, przyjmowanie komunii świętej, ale także cała pobożność eucharystyczna. I w naszej diecezji na przełomie maja i czerwca przeżywać będziemy kongres eucharystyczny, który jakby wpisuje się w ów program duszpasterski. A zatem to nasze nawrócenie ma niejako iść także przez odkrycie na nowo, czym jest w moim życiu Eucharystia. I taki cel program duszpasterski naszej diecezji sobie wytyczył. I cała działalność duszpasterska podejmowana w parafiach powinna być ukierunkowana na ten cel, na jego realizację, a zatem na podjęcie takich inicjatyw duszpasterskich, które będą nas skupiać wokół nawrócenia i Eucharystii. Mówiąc o duszpasterstwie, synod diecezjalny wskazuje także na rolę niedzielnej mszy świętej. Otóż powiada on, że Eucharystia stanowi źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, urzeczywistnia wspólnotę Kościoła, rozpoczyna chrześcijańskie przeżywanie tygodnia. Duszpasterze winni uświadamiać tę centralną rolę Eucharystii w chrześcijańskim życiu, by przezwyciężać zjawisko oddzielenia wiary od jej eucharystycznego źródła. Bardzo ważne sformułowanie, myśmy już o nim kiedyś mówili, kiedy patrzyliśmy od strony prawnej na sakramenty święte i mówiliśmy także o Eucharystii, o przeżywaniu niedzieli, ale w tym momencie również jako naczelny element duszpasterstwa synod ukazuje niedzielną mszę świętą. No, czasem tak jest, zwłaszcza w jakichś małych grupach duszpasterskich, które podejmują różne formy pobożności, różne formy modlitwy, że jakby ta Eucharystia niedzielna staje na pewnym marginesie, że oto nagle my odkrywamy coś innego, coś nowego, coś, co nas pociąga. Synod jednoznacznie wskazuje, że źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia, a więc także źródłem i szczytem życia tych wspólnot, jest niedzielna Eucharystia. I ona urzeczywistnia wspólnotę Kościoła. Czyli tam, gdzie jest sprawowana Eucharystia, jest Kościół i można by powiedzieć, tylko tam, gdzie jest sprawowana Eucharystia, urzeczywistnia się Kościół. A więc jeżeli mała wspólnota celebruje Eucharystię, czy to w wymiarze wspólnotowym, czy też, co jest oczywiście również ważne, w wymiarze całej parafii, bo małe wspólnoty powinny włączać się w życie parafii, o tym także mówiliśmy, to tam rzeczywiście jest Kościół Jezusa Chrystusa. Synod, wskazując na tą centralną rolę Eucharystii, mówi również o tym, że nie wolno wiary odcinać od chrześcijańskiego, eucharystycznego źródła wiary. Wiara rodzi się z Eucharystii i ze słuchania słowa, które w czasie Eucharystii jest głoszone. Dlatego to źródło ma tak ogromne znaczenie. Stąd też płynie kolejna zasada, o której mówi synod, iż msza święta niedzielna powinna być sprawowana o stałych godzinach, dogodnych dla wiernych, w odstępach przynajmniej półtora godzinnych. To jest bardzo ważny zapis, nie wiem na ile on jest przestrzegany w poszczególnych parafiach, ale chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość, że prawo diecezjalne wyraźnie o tym mówi. Stałe godziny niedzielnej mszy świętej, dogodne dla wiernych, a więc no, trzeba rozpoznać, czy te godziny, które są, rzeczywiście są dla wiernych właściwe, czy są dogodne. Kiedyś, pamiętam, jeden ksiądz proboszcz mi mówił, że rozpoczynam mszę świętą w swojej parafii o godzinie 12:40. Zapytałem go, dlaczego tak dziwnej porze. On mówi, że tak właśnie jedzie autobus i przywozi ludzi na mszę świętą, żeby nie musieli długo czekać do pełnej godziny, to rozpoczyna ją chwilę po tym, jak ten autobus przyjedzie. Dogodna godzina. Także dzisiaj no, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy trzeba także widzieć potrzeby wiernych. Ja niedawno głosiłem rekolekcję w jednej parafii naszej diecezji. Urzekło mnie to, że rekolekcje, msza święta z nauką była codziennie także o godzinie 20. To jakby wyjście naprzeciw zapotrzebowaniom, które są dzisiaj obecne w życiu parafii. Wielu ludzi do późna pracuje i ta wieczorna msza święta celebrowana o 20 i nauka rekolekcyjna często jest dla nich jedyną możliwością uczestniczenia w rekolekcjach. Synod mówi, że te godziny powinny być dogodne dla wiernych. W odstępach przynajmniej półtora godzinnych. Chodzi po prostu o to, mówiąc kolokwialnie, żeby msza święta nie goniła mszy świętej. A co za tym idzie? Żeby unikać pośpiechu w celebracjach eucharystycznych. Ten półtora godzinny odstęp jest bardzo ważny, także dlatego, żeby ludzie mogli się wymienić, jedni wyjść z kościoła, drudzy wejść, żeby ksiądz mógł także odpocząć chwilę. No, różne tutaj są motywy, ale przede wszystkim wynika to ze świętości Eucharystii. Tutaj nie ma co gonić. Należy ją odprawić ze spokojem i mieć pewien czas na to, że ona na przykład się przedłuży, że pojawią się różne okoliczności, które będą towarzyszyć niedzielnej mszy świętej, no i wtedy, żeby móc bez większego pośpiechu ją zakończyć i rozpocząć kolejną. Synod wskazuje także na to, że udział we mszy świętej w niedzielę i święta nakazane jest dla katolików obowiązkiem. Proszę Państwa, obowiązek mszy świętej, również już na ten temat mówiliśmy, ja nie chciałbym się powtarzać, ale pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć Państwu, które to są święta nakazane. Otóż pragnę przypomnieć, że obowiązek uczestnictwa we mszy świętej jest w każdą niedzielę oraz we wszystkie uroczystości nakazane. I takimi uroczystościami i świętami nakazanymi w kalendarzu liturgicznym są, przypomnę, uroczystość Narodzenia Pańskiego, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, przeżywana 1 stycznia, proszę zwrócić uwagę na tę datę, że 1 stycznia mamy obowiązek uczestniczenia w Eucharystii, uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, a zatem w Boże Ciało, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia także mamy obowiązek uczestniczenia w Eucharystii i tego po prostu należy się trzymać. Jeśli ktoś w wymienione przeze mnie dni nie uczestniczy w Eucharystii, to popełnia grzech ciężki, który należy wyznać w sakramencie pojednania. Dalej synod, mówiąc o duszpasterstwie, zwraca także uwagę na zespoły śpiewacze. Mówi przede wszystkim o śpiewie ludu, który należy w czasie liturgii troskliwie pielęgnować. Oczywiście w śpiewie może brać udział chór, mogą brać inne zespoły, śpiewacze, jak to określa synod, ale nie powinny one pozbawiać ludzi możliwości śpiewania w czasie liturgii. Chór i zespół ma śpiew inicjować i go prowadzić, ale też poprzez swoją działalność ma jakby zachęcać do śpiewania w czasie liturgii. Śpiew zawsze był nieodłącznym elementem liturgii i na to synod zwraca uwagę. Jeśli chodzi o chóry kościelne, to oczywiście dodają one pewnego splendoru modlitwie ludu Bożego, pielęgnują i szerzą kulturę muzyczną Kościoła, powinny wspomagać śpiewy wiernych. W naszej diecezji mamy specjalną instrukcję w sprawie chórów parafialnych w diecezji kaliskiej. Proboszczowie są odpowiedzialni za te chóry, powinni je otaczać opieką, powinno się zakładać nowe chóry, jeśli tylko są chętni do śpiewu. Chór kościelny sam w sobie jest w parafii grupą duszpasterską, podlega proboszczowi, który sam lub przez ustanowionego przez siebie kapłana, asystenta powinien zabezpieczyć chórzystom formację duchową, troszczyć się o organizowanie dla chóru rekolekcji, konferencji duchowych, pielgrzymek, wyjazdów na spotkania diecezjalne. I co ważne, proboszcz powołuje i odwołuje dyrygenta chóru, a więc nie są to osoby, które istnieją jakby spontanicznie. Synod naszej diecezji dopuszcza także inne zespoły, tak zwane zespoły śpiewacze, które mogą być obecne w czasie nabożeństw. Są to zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne. Oczywiście ich udział w liturgii winien być uprzednio ustalony i określony przez proboszcza. Synod także wyraźnie wskazuje na repertuar, który takie zespoły mogą wykonywać w czasie liturgii. Głównie myśli tutaj o mszy świętej z udziałem dzieci i młodzieży. Jednak, i tu zacytuję, statut 102, zabrania się wykonywania podczas liturgii piosenek zwanych religijnymi, których tekst nie jest religijny, a muzyka posiada charakter świecki. Tutaj warty jest zauważenia ten przepis synodalny, bo często o nim zapominamy. Różne są te piosenki religijne, często mają one bardzo niską wartość, także muzyczną, już nie mówiąc o duchowej, a jednak są wprowadzane do liturgii. Synod jednak zachęca, a nawet używa takiego sformułowania, zabrania się, a więc w sposób wyraźny wskazuje na to, że jeśli jakiś tekst nie jest religijny, jeśli jakaś muzyka nie ma charakteru religijnego, tylko świecki, nie może być używana w czasie liturgii. Tutaj przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na różnego rodzaju śluby, pogrzeby, gdzie często wykonuje się jakieś utwory świeckie. często o niskiej wartości też muzycznej, ale ponieważ są modne lub też komuś się po prostu podobają, to wierni życzą sobie, żeby taki czy inny utwór był wykonywany w czasie liturgii. Jest to, proszę Państwa, niedopuszczalne. Pamiętajmy to, o czym mówiłem. Liturgia jest źródłem, zwłaszcza liturgia eucharystyczna, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i dlatego też nie możemy jej traktować w sposób dowolny. Ale o tym już raczej mówią liturgiści. Ja tylko zwracam uwagę na te najważniejsze elementy, o których wspomina synod, porządkując też życie liturgiczne i muzyczne naszych parafii. Chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, pozdrawiając też wszystkich panów organistów, organistki, i wszystkie osoby, które w ten śpiew liturgiczny w jakikolwiek sposób w parafiach się włączają, czy to przez chóry, czy przez zespoły, schole. Jesteście potrzebni, ale pamiętajcie, że wasza służba jest zawsze służbą Kościołowi. Kościołowi, który wyznacza pewne zasady, należy się ich trzymać. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.